na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
Sobotni wrześniowy poranek na szczecińskiej ziemi. Wita Państwa Zdzisław Tararako. Dzień dobry. Przyznam, że obecny czas na wsi nie jest zbyt przyjemny. Nie pamiętam od dawna, żeby tak trudno było na wsi jak teraz. Zwykle było już po żniwach, a dziś do zebrania zostało jeszcze w polu ponad 10% zbóż, przynajmniej w województwie zachodniopomorskim. Na szczęście rolnicy, nie oglądając się na nikogo, dokonują już siewu zbóż ozimych i rzepaku, myśląc o przyszłorocznych żniwach. Teraz trwają oczywiście wykopki buraków, bo cukrownia w Kluczewie już pracuje od 15 września. Jednak plony buraków nie zadowalają plantatorów, a i wydatek cukru, za który płaci cukrownia, jest niewielki. Zaledwie 16%. To wszystko martwi gospodarzy. Dlatego wspominałem na wstępie, że nastroje na wsi nie są zbyt wesołe, bo z czego tu się cieszyć? Żniwa nie wyszły, jesienne zbiory też wyglądają niezadowalająco, a w sadach też nie ma co zbierać. Dlatego atmosfera na wsi wśród gospodarzy nie jest zbyt optymistyczna. Rolnikom ten rok w zachodniopomorskim jakoś nie sprzyja. Gospodarze teraz liczą na obiecaną pomoc ze strony państwa. Zapewnienia są, że lada moment będą wypłacane zapomogi tak zwane przymrozkowe i na skutek nawalnych deszczów. Teraz, proszę Państwa, każda złotówka liczy się w gospodarstwie, bo i wydatki są ogromne. Kredyty, podatki i czynsze dzierżawne. O tych sprawach będziemy mówić właśnie w naszym spotkaniu. W jaki sposób sobie radzą nasi gospodarze w tak trudnej sytuacji. Odwiedzimy więc naszych rolników Wysokiej Gryfińskiej, sadowników Skarska pod Nowogardem, a także gospodarstwo Viva Natura w Kamieńcu, które zajmuje się przetwórstwem warzyw i owoców. A w wydarzeniach tygodnia ocenimy skutki ekonomiczne nietypowych żniw i opowiemy o cenach zbóż na przyszłość na giełdach europejskich i światowych. A na zakończenie będzie o historii, czyli rzecz o jubileuszu 270-lecia lokacji wsi Żabnica i Dębce. Tyle zapowiedzi, ruszamy na wieś, tym razem do gminy Gryfino. Zdzisław Tararako, zapraszam Państwa w tę podróż.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Dzień dobry Państwu. Rozpoczynam nasze spotkanie od rzeczy najważniejszej, a właściwie od tematu najważniejszego, którym żyją nie tylko nasi gospodarze, ale wszyscy w regionie. Co się dzieje na rynku zbóż, jak sobie poradzić z tymi zbiorami, które dokonaliśmy. Trudno mówić tu o zbożu. Nie wiadomo, co będzie dalej z kolejnym, piątym zbożem, czyli z kukurydzą. Ta za chwilę będzie zbierana na ziarno. O tym najlepiej opowie nam pan Bogusław Gołębiowski, prezes elewatora zbożowego w Stepnicy Wiktoria. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam serdecznie, witam państwa.
Pan też ma niezbyt uśmiechniętą minę, bo to co tu powiedzieć?
Jeżeli chodzi o obroty na porcie, po prostu powinny być w tym okresie dwa razy większe niż są. Pierwsze to jest rzepak, który miał sypać po 4 tony z hektara. Tak wyglądał w maju, w czerwcu. No niestety później pogoda zweryfikowała roślinę, a roślina zweryfikowała plon i 2,5 tony, 3 tony z hektara. No to nie jest
sukces.
To, co... Tak, 3 tony to już sukces i to nie jest to, na co rolnicy oczekiwali. W związku z tym i też nasz przeładunek tutaj w tym porcie to nie 30 tysięcy ton zakładana, 19. Tak. Pierwszy problem, cena rzepaku jest jak gdyby stabilna. Ci, którzy czekają, myślę, że być może się doczekają w pierwszym okresie tych późniejszych miesięcy, czyli październik, listopad, grudzień, że ta cena będzie szła w górę. Natomiast niebezpieczeństwem dla rzepaku, dla ceny rzepaku jest uwolnienie ceł na biodiesel z Argentyny, więc pewnie kontrakty, które są na dzień dzisiejszy zawarte, od razu nie wpłyną na cenę rzepaku, ale myślę, że nowy rok i nowe kontrakty i nowe otwarcie, to ileś tego taniego biodiesla do nas płynie. No w każdym bądź razie nie jest to perspektywa wesoła dla cen rzepaku na przyszłość, bo tutaj chyba do tych cen, które były 2-3 lata temu po 2000 ton za tonę, a w zimie tego roku 1800-1900 ton, chyba będzie ciężko. Myślę, że w najbliższym okresie będziemy musieli o tej cenie zapomnieć.
A czy zapomnimy o cenach zbóż, bo przecież te tutaj są teraz zastraszające.
No i zboża, zwłaszcza pszenica, podzieliła się na trzy elementy. Pierwszy element to jest to zboże jakościowe. Jest na rynku bardzo go mało. Rolnicy mają problemy z wykonaniem kontraktów. Dużo jest pszenicy paszowej, natomiast jest taka pszenica, która ma wszystkie parametry pszenicy konsumpcyjnej, z wyjątkiem gęstości, gdzie ta gęstość jest 74-75 kilogramów na hektolitr. No i tak naprawdę nie ma dla niej rynku.
Nie wiadomo, co z nią zrobić, bo nie jest to
pszenica konsumpcyjna, więc porty nie kupują jako konsumpcję. Na paszę no szkoda oddać, bo de facto no, jeden parametr, który ogranicza jej zbyt na eksport. Na rynku polskim oczywiście można sprzedać. Nasz jeden duży młyn zachodniopomorskim kupuje z potrąceniami za tą gęstość, ale tą pszenicę przyjmuje. Natomiast na rynki dobra cena w eksporcie praktycznie nie istnieje.
No i co robić, panie prezesie?
A wszystkim rolnikom, którzy zgłaszają się do mnie, mówię, żeby z tą pszenicą troszkę przeczekać, żeby rynek zgłodniał, bo rzeczywiście tej jakościówki nie ma. Świat się jakoś trochę przebranżowił i głównym oczkiem w głowie są kraje basenu Morza Czarnego.
Tak,
na dzień dzisiejszy to już nie Stany Zjednoczone, chociaż według nich to ta giełda się tam ustala, ale ta giełda coraz częściej spogląda właśnie w kierunku Morza Czarnego i na tą naszą Rumunię, która jest w Unii Europejskiej, która gdzieś tam próbuje jeszcze się znaleźć w eksporcie do najczęściej do Egiptu z Ukrainą i z Rosją. No, Rosja przy dobrych układach te 26 milionów to eksportuje, przy dobrych układach to wyeksportuje 30 milionów, mając swoją nadprodukcję. Kilka lat temu główny importer zboża, dzisiaj stał się głównym eksporterem.
No co się porobiło?
Tak, a więc wyeksportuje więcej niż cała Unia Europejska. Do tego dochodzi Ukraina, gdzie ta produkcja jest coraz na wyższym poziomie i te zbiory z roku na rok są wyższe. No i ten bilans światowy napięty na pszenicy ogranicza tu wzrost ceny, tak? Czyli tak szczerze powiedziawszy, jeżeli gdzieś ta cena byłaby koło 700 zł, to zalecałbym rolnikom sprzedawać. Tak? No południe kraju, stamtąd trochę tego zboża płynie, no ale to nie jest jakiś efekt wystarczający, że dla pokrycia tutaj jakościowego zbóż. Natomiast no, z drugiej strony polskie młyny, nie widząc eksportu, też nie forsują tej ceny, w związku z tym też nie widać w przyszłości jakiejś wysokiej ceny na pszenicę konsumpcyjną.
Na pozostałe żyta?
Żyta. Powoli ten rynek zachodni, ten taki głęboki niemiecki zachodni się otwiera na żyto, na pszenżyto, na owies. No z owsem to znów tutaj mamy problem, bo gęstość to samo co w pszenicy, ale to wszystko jest z dostawą, na przykład listopad, grudzień. Nie ma bieżących dostaw, nie ma bieżących odbiorów.
Tak? Pieniądze, które są potrzebne.
Na dzień dzisiejszy do zapłacenia czynszów dzierżawnych, do zapłacenia kredytów, nawet rolnicy mówią, spieniądz mi towar, no ale no, cena jest taka, jaka jest. Nic tutaj
nie ugramy.
Tak.
To zapowiadam...
Żyta konsumpcyjne zaczyna być w miarę w dobrej cenie, no ale tego żyta znów jest jak na lekarstwie.
No bo można powiedzieć, pozostaje czekać, ale to właściwie to jest kwestia chwili.
Natomiast no, pszenica paszowa jest względnie, w miarę powoli jakościowo idzie do przodu. No ale najgorzej mają ci rolnicy, którzy nie mają suszarni i tu jest problem, bo nawet zboże koszone dzisiaj z pola schodzi na poziomie 17-18% wilgotności. Nie bardzo gdzie rolnik ma sprzedać to zboże. 600 zł paszówka minus suszenie 500 zł.
Ciężko się zapewne.
No nie jest to rok dla producentów województwa zachodniopomorskiego na pewno.
Dzisiaj gościem naszego spotkania, proszę Państwa, był Bogusław Gołębiewski, prezes elewatora zbożowego w Wiktoria w Stepnicy. Dziękuję Panu za co prawda smutne, ale rzeczywiste i prawdziwe warunki na rynku zbóż.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Jak słyszeliśmy, proszę Państwa, o żniwach nie ma co myśleć, bo na razie zostawiamy to niesprzedane zboże na później. Teraz trzeba myśleć o jesiennych wykopkach, przede wszystkim buraków cukrowych. Dlatego udałem się do Edwarda Szczepanika.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze. Nie ma Pan racji, że nie mamy co mówić o żniwach, jeszcze zanim zaczniemy o burakach, dlatego że no niestety niektórzy koledzy, sąsiedzi na północy województwa dopiero kończą te żniwa i o tych żniwach trzeba mówić i wszyscy muszą o tym wiedzieć, że ci rolnicy ponieśli bardzo wielkie straty, bo dzisiaj jeśli cena pszenicy paszowej jest poniżej 600 zł i oni dzisiaj koszą pszenicę bez parametrów i wilgotności dużo ponad 16%, to jeśli odstawią do punktu skupu, bo muszą to odstawić, bo nie są w stanie go wysuszyć, to oni dostaną poniżej 500 zł, a więc o tych żniwach musimy mówić, jest to około 10% zboża niewykoszonego. A wracając do buraków, panie rektorze, tak, rozpoczęliśmy kampanię buraczaną w pierwszej dekadzie września, szybko, jak w żadnym roku. Cukrownia zaczęła kroić buraki od 14. Plony są, no jak na ten czas, zadowalające, no ale niestety cukier dzisiaj jest poniżej 16%. Mimo, że jest dopłata za wczesne dostawy, no to ta zawartość cukru jest trochę mała. My jako plantatorzy, decydując się na wcześniejsze kopanie buraków, nie liczyliśmy na to, że sierpień będzie tak mokry i zimny i burak nie będzie robił cukru, bo cukier robi przede wszystkim wysoka temperatura w dzień i w nocy, a wiemy jak w miesiącu sierpniu było dużo wody, temperatury w dzień 22-23 stopnie, ale w nocy w niektórych rejonach nawet poniżej 8, a teraz temperatura to jest 16-17 w dzień, a w nocy nawet do 4 stopni dochodzi, także tego cukru buraki w dalszym ciągu nie robią. Cukrownia ma określony przerób, harmonogramy i kopać buraki trzeba. Trudno, kto się zdecydował na wcześniejsze dostawy, no to musi się z tych dostaw wywiązać. Wiem, że cukrownia nie robi specjalnie zapasów, też tak liczą z tym, żeby ten burek jak najdłużej był w ziemi, żeby nawet tą 1/10 cukru więcej było.
No a widzimy, co na rynku światowym się dzieje z cukrem i cukier też nie jest w cenie. Również zagrożeniem, o dziwo, no może dla nich dobrze, ale dla nas niedobrze. Rosjanie, Ukraińcy zarzucą nas z tym cukrem.
Tak, panie rektorze, to co Rosja chce wyeksportować, bardzo dużą ilość cukru, również Ukraina, te oba kraje planują dodatkowo eksportować więcej cukru niż my w Polsce tego cukru robimy, a więc ponad 2 miliony ton i wiadomo, że cena cukru na rynku spadnie, ten cukier w większości przyjdzie do Europy, szczególnie z Ukrainy przyjdzie ten cukier do Polski i może zachwiać ceny cukru w cukrowni, jeśli koncerny cukrowe nie miały podpisane wcześniej kontraktów cenowych na cukier, no to może być krach i niewesoło, w szczególności dla plantatorów, dlatego że cena za buraki w 2017 i 2018 roku zależy od tego, jaka będzie cena cukru na rynku, za ile ta cukrownia, te cukrownie sprzeda do ten cukier, czy w miesiącu styczniu będziemy jeszcze negocjowali cenę, czy zostanie ta cena 26 euro plus tam te parę centów, ale myślę, że przy takiej ilości cukru, który planuje się wyprodukować w Europie, nie tylko w Europie, ale i na świecie, łącznie z cukrem trzcinowym, to myślę, że ta cena zostanie na tym poziomie.
Czyli jesienne wykopki również Was nie ratują finansowo, bo przecież ze zbożem Pan na razie jest w magazynie, no bo nie sprzedaje.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o sferę finansową w rolnictwie, ten rok jest bardzo ciężki, w szczególności w tych województwach, jak chodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i część pomorskiego. Żniwa w ogóle nieudane, ceny nie ma, parametrów nie ma ani na rzepak, ani na zboże, za wyjątkiem jęczmion ozimych i jęczmion jarych. No i jeszcze teraz, jeśli w burakach nie będzie cukru i będzie tylko ta cena podstawowa, no to rzeczywiście jest krach i ja współczuję tylko tym kolegom rolnikom, którzy mają jakieś zobowiązania finansowe, więc kredyty na zakup ziemi, czy na zakup sprzętu, jakieś raty bankowe. Dobrze by było, żeby tych, których dotknęła ta pogoda, te przymrozki wiosenne i te deszcze nawalne, żeby to, co rząd zapowiada, że będzie ta rekompensata w jakiejś tam wysokości, że część tych strat zostanie pokryte z budżetu państwa, choć ja nie bardzo wierzę, że takie wielkie kwoty budżet zagwarantuje dla wszystkich rolników, bo to są straszne kwoty, to grube miliony złotych, to co się mówi, że województwa dostawały po 50-70 milionów, to myślę, że to jest kwota absolutnie niewystarczająca.
Wesoła informacja, przeniesiemy się do zakładu przetwórstwa i produkcji soków owocowych. też dowiemy się, jak wygląda tam sytuacja, bo z tego, co się słyszy i widzi się w sadach, to z tym surowcem do przetwórstwa nie jest najlepiej. Gościem naszego spotkania był Edward Szczepanik z Wysokiej Gryfińskiej. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę kolegom, rolnikom pogody i konsumenci, nie denerwujcie się. My nie robimy wielkiego interesu w tym roku na rolnictwie, a w ogóle do tego rolnictwa zaczyna się dopłacać. Dobrze by było, żeby artykuły te żywnościowe na półkach sklepowych nie drożały, żeby one były na takim poziomie. Wybierajcie polskie artykuły, żeby wspierać rolnictwo polskie.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Jesteśmy, proszę państwa, w gospodarstwie rolnym w Kamieńcu. Pani Magdalena Piekarz, gospodarstwo rolne Viva Natura. No całe szczęście, że u pani jeszcze słychać, maszyny pracują, czyli soki Viva Natura są produkowane, ale ten asortyment nie jest tak bogaty jak w poprzednich latach.
No jeszcze są, tak jak pan słyszał, że na dzisiaj na sok jabłko-burak już nam jabłka nie wystarczy i w okolicy nikt go nie ma. Nie wiem, co to będzie
tutaj
dalej.
Na linii idą
jabłko z porzeczką.
Pozostałe surowce do tego potrzebne to...
No to tak, no jabłka jeszcze trochę gdzieś tam z Grójca do nas przyjeżdża, ale też już nasz pan, który nam dostarcza te jabłka, dzisiaj dzwonił, że po prostu go nie ma.
I nie w Grójcu wie, nie ma? No
nie ma.
Mówią, że
nie ma w Grójcu, wymarzło jabłko. Prawdopodobnie mniejsze straty są w Bydgoszczy, Białośliwie. Nam mamy też współpracę nawiązaną z panią, która nam jeszcze dostarcza jabłko. A u nas w zachodniopomorskim to nawet nie ma o czym mówić. Zostało 40% może jabłek na drzewach.
No to co, pani Magdaleno?
Nie wiem, co to będziemy robić. No skądś to jabłko musimy znaleźć, żeby chociaż jakaś ta produkcja. Więcej będziemy się nastawiać na soki warzywne. Marchew w tym roku obrodziła, to więc będziemy robić soki z marchwi, z selera, z buraczka, a mniej jabłka.
Z buraków.
I z buraków, teraz tak popularny.
Cukrowy, bo cukru jest mało. Też mają rolnicy kłopot. Pani Magdaleno, bierze pan pani również zakład Viva Natura w programie
dla szkół teraz, nie, teraz się nazywa program dla szkół. Też nie wiem, podpisaliśmy umowy na jeden semestr i zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli tak będzie, to na drugi semestr niestety, ale nie będziemy kontynuować działalności w tym kierunku.
No a jak umowy są, no to trzeba wykonywać.
Nie, umowy są tylko na jeden semestr się zawiera, także zobaczymy, ten semestr pokaże nam, było bardzo
ale
dużo zmian.
Ale tam duża różnorodność tych owoców.
Borówka została wycofana, a na miejsce borówki jest śliwka. Na to nieszczęście, że śliwki w tym roku nie ma, a borówka jest.
Po śliwki trzeba jechać na Ukrainę albo do Rosji?
Albo do Bośni, albo do Macedonii, nie wiem, prawdopodobnie dzisiaj
no to cena przecież.
Będziemy wyjeżdżać do Ukrainy poszukać śliwki, no bo i u nas jej nie ma. Ja potrzebuję 40 ton śliwki spakować. A spakują 40 ton.
No to jedna śliwka będzie chyba ze 3 zł kosztowała, jeżeli...
No 3 zł, 5 zł na hurcie jest cena śliwek węgierek w tej
czyli
chwili.
Czyli polskich nie ma. No.
Nie ma jabłek, nie ma śliwki, nie ma gruszek. Nie wiem, po prostu...
Koszty was zjedzą.
Koszty nas zjedzą w tym roku. A stawka jest jaka jest, nie jest ona za wysoka. Weszliśmy teraz też w program mleko, żeby łączyć jakoś i może wspólnie jakoś koszty dzielić trochę na mleko, trochę na owoce. Zobaczymy po tym semestrze, bo to jest taki semestr wprowadzający w ten nowy program. Okaże się wszystko, jak go zakończymy. Z jaką stratą?
A inne zakłady są w podobnej sytuacji?
No, oczywiście, w podobnej sytuacji. Gdzie nie dzwonię, jest taka sama sytuacja. No i jest ciężko.
Ten rok to rzeczywiście nie tylko dla rolnictwa, no właściwie tam się zaczęło. Bo nie urodzaj.
Pierwsze przymrozki wymarzły i wiśnie, i czereśnie nie było. No to jabłko w połowie, także niewesoło to jest. Jutro jest spotkanie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Jadą tam nasi przedstawiciele, może coś skurają, może coś to da, chociaż nie wiem, bo warunki są podpisane już na pół roku. Jeżeli je podpisaliśmy, to pewnie musimy się ich trzymać i nic to już nie da.
No i nikogo nie będzie obchodziło, czy będzie się sprowadzać z Argentyny, czy z innych krajów.
No szkoda, bo mieliśmy wspierać polski rynek i polskich producentów, a się okazuje, że nie można.
Wy również jesteście w sytuacji, ten rok nie wiem jak zamknięcie.
No nie wiem, jak to się skończy.
Ten rok zapowiada się nie tylko w rolnictwie, również i po wykopkach buraków cukrowych nieciekawie, ale również i w sadownictwie i warzywnictwie.
Zobaczymy. Czekamy na dopłaty też unijne. Złożyliśmy wniosek, ale jest tam sporo problemów. Zobaczymy, jak to pójdzie.
To będzie na działalność?
Na działalność, tak.
No może te dopłaty unijne pomogą jakoś wam przetrwać.
Oby.
Gościem naszego spotkania była Magdalena Piekarz z gospodarstwa rolnego w Kamieńcu, Viva Natura. I proszę się trochę uśmiechnąć i żyć nadzieją, bo tyle mogę pani żyć.
No tyle nam pozostało chyba.
Może zobaczymy w takim razie, co było pokazywane na targach Agropomerania w Waszkowicach.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
A teraz proszę Państwa, zajrzyjmy na targi Agropomerania w Waszkowicach. Tam ze swoimi pięknymi sadzonkami i okazami krzewów i drzew owocowych przyjechał właściciel szkółki sadowniczo-ogrodniczej z Karska pod Nowogardem.
Dula Jarosław ze szkółki Karsk koło Nowogardu.
Panie Jarku, przywiózł pan tutaj do Baszkowic już takie dorodne sadzonki i krzewy, które cieszą się wielką popularnością, ale jest ciekawostka, bo od razu z owocami.
No mamy drzewa takie 3-4-letnie. Byłoby dużo więcej, gdyby nie te wiosenne mrozy, które spowodowały, no niestety tak, że co niektóre tylko drzewa zaowocowały.
Kupujemy, to wielka radość, bo kupujemy od razu gotowe drzewo, wsadzamy i zbieramy.
Klient sobie widzi, co kupuje, także nie ma tutaj, że jakieś oszukane, czy kombinowane, czy coś tego typu.
Jakie odmiany cieszą się w naszym województwie największym?
No, praktycznie ludzie szukają tych starych odmian, no, ale szukają też nowości. No, chcą owoce, żeby były o dużych owocach.
Co by pan polecał z tych jabłoni?
A z jabłoni to mamy tam i renety, mamy takie też...
Te stare,
tak, stare kosztele, renety, papierówki, ale mamy też na przykład rubinola, taka odporna na choroby jest, nie ma z nią żadnych problemów.
I wierna w plonowaniu.
I wierna w plonowaniu.
No ale śliwki mamy, no bo w tym roku nie obrodziły i ja nie wiem...
No wyjątkowo akurat węgierka dąbrowicka obrodziła.
Pięknie.
Amers, prezydent.
Mają a do duży... ogródka przecież... Jagód też mało jest, no więc
A tu się uchowały jakoś te jagody.
Borówka amerykańska.
Borówka amerykańska i problemy mamy z ptakami, bo w tym roku nie mają co jeść i tak
objadają
te wszystkie owoce, a szczególnie borówkę właśnie.
To przywiózł pan borówki.
Brzoskwinie są, śliwy, morele, no praktycznie pigwa jest też z owocami.
A no tak, to robimy zaraz nalewkę. No i oczywiście piękne kwiaty do ogrodu.
Tak, tam mamy hortensje, są róże, ale też i tu jest iglaków, szmaragdy, takie szczepione jałowce.
A jak to jest z tymi tujami? One na kwaśnym stanowisku najlepiej się...
A praktycznie szmaragd w każdej glebie rośnie.
Tak?
Nie ma tam, bo ludzie właśnie kupują dodatkowo z torfy, a w sumie niepotrzebnie. Jeżeli ta ziemia jest w miarę normalna, to one sobie radzą w każdych warunkach. To są rajskie jabłuszka właśnie. W tej chwili są jeszcze niezbyt wybarwione, ale tam za jakiś miesiąc już będą miały piękne kolory.
Co już pan sprzedał, czy nie?
Tak, już sprzedawaliśmy, szczególnie owocowe właśnie, z owocami.
Z owocami, z owocami. No, czyli warto było. Ile się czeka od posadzenia do...
No praktycznie to już są drzewa na karłowych podkładkach szczepione. Staram się na takich podkładkach, które właśnie dość szybko w okres owocowania wchodzą i po 2-3 latach to już są, owocują.
No i najważniejsze to jest, że to są zaaklimatyzowane,
tak,
są z naszego regionu.
To są drzewa, które bez przerwy stoją na zewnątrz, nigdzie nie są chowane do żadnych tam
specjalnych... No i zaklimatyzowane do naszego klimatu, do zachodniopomorskiego.
I tutaj właśnie, tutaj wychodowane i tutaj właśnie w tym klimacie rosnące.
Te nawalne deszcze, które były to...
To znaczy no na pewno na jakość, na wygląd liść tych owoców też, bo w zeszłym roku było wiele piękniejsze te owoce, chociaż w sumie w tym roku też nie ma co narzekać.
To jedziemy.
Karska.
A naszym gościem na spotkaniu był w Baszkowicach
Dula Jarosław ze szkółki Karsko Nowogardu.
Dziękuję panu ślicznie. Ja spróbuję tutaj zerwać jedną śliwkę. Mogę?
Bardzo proszę.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Czas i pora na wydarzenia tygodnia. Dziś Państwa i moim gościem jest profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Katedra Ekonomii i Ekonomiki Rolnictwa.
Dzień dobry, witam Państwa. Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekologii, czy też Ekonomiki Środowiska, jakbyśmy woleli. No może
bardzo
zmieniać
szeroki
nazwę.
Zakres.
Tak, tak, całej katedry, ale tutaj oczywiście ekonomika, rolnictwa, to już tak jak Państwo słyszą, to pierwsze skrzypce.
po żniwach będziemy rządzić się ekonomią, bo tutaj chyba najwięcej ekonomiści będą mieli do powiedzenia, bo co się dzieje po żniwach w zachodniopomorskim, to słyszymy. Złej jakości ziarno, niezebrane plony. Wojewoda zachodniopomorski, pan Krzysztof Kozłowski, powiedział, że żaden z rolników nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Będzie ta pomoc i liczymy na tę pomoc, bo cokolwiek będziemy sprzedawać, to niewiele się uzyska. Prawdopodobnie będziemy województwem, które będzie musiało importować to dobre zboże, bo to wszystko, co się zebrało, to zboże przede wszystkim stricte paszowe.
Tak ciężkiego roku to chyba nie pamiętamy.
W tej historii
Żeby łatwo sobie odświeżyć pamięć, to znaczy nie pamiętamy, żeby tak skrajnie niekorzystne warunki, przede wszystkim klimatyczne były, bo to są czynniki tak naprawdę pozaekonomiczne, bo to nie mamy do czynienia na świecie z nadpodażą, z nadprodukcją tego zboża, z rosnącym popytem. Ogólnie tak na początku roku, jak już mówiliśmy, wydawało nam się, że to będzie dobry rok, bo jako Polska dobrej jakości zbóż, no a się okazało, że jednak ta nieprzewidywalność, ta złożoność tych sił przyrody, no nie pozwoliła. I to nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale to można by powiedzieć nie tylko w Polsce. Bo
no bo to północny region właściwie aż...
Aż na dobrą sprawę, panie redaktorze, można powiedzieć, że to aż do Alp, tak? Bo myśmy jeździli tam swego czasu na południe, widzieliśmy, że aż do Alp wszystko to mniejsze, większe, ciągłe opady deszczu, większe, mniejsze wichury. Także ta, może nie ta katastrofa, ale te niekorzystne warunki zaszkodziły wszystkim rolnikom.
Trzeba będzie przecież zasilać gleby, przygotowywać pod przyszłoroczne zasiewy, bo to teraz myślimy o zbożach, a już praktycznie każdy zapomniał, już myśli, co będzie w przyszłym roku.
No właśnie, i ten zastrzyk gotówki jak najbardziej jest teraz przydatny, bo przecież produkcja rolnicza ma to do siebie, że trzeba już się przygotowywać, już wdrażać nowe. No i to nie ma tak, że rolnik może sobie odpoczywać do wiosny. I teraz oprócz tego kiepskiego zbioru, czyli tak jakbyśmy nie patrzyli, zmniejszonego jednak dochodu rolniczego, to teraz głowę zaprzątają już kwestie związane z przygotowaniem
pierwsze
do zasiewu.
Pierwsze pieniądze zwykle
z następnym
to były
rokiem.
Zawsze po zbiorze rzepaku, no bo
no,
pierwsze.
No były tak,
plony są słabiutkie.
Dotyczy to nie tylko naszych rolników, ale to marne pocieszenie, ale także i w innych państwach.
Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało bardzo taki rygorystyczny proces. Chodzi o wycofanie z produkcji na 2 lata w terenach zapowietrzonych, jeżeli chodzi o ASF, no bo to nie ma innego wyjścia. Wycofanie produkcji, będą rekompensaty w wysokości 500 zł za sztukę i trzeba przynajmniej w tych województwach podlaskim, mazowieckim zrezygnować na jakiś czas z produkcji trzody chlewnej. Mają być odstrzały radykalne dzików. Co z tego, że podpisujemy umowy na handel z Japonią, z Azją, jak ciągle nam tutaj wisi to zagrożenie. Stosowanie tej bioasekuracji jakoś tam nam nie wychodzi.
No widzieliśmy, do tej pory stosowane były na dobrą sprawę półśrodki, bo to tak się próbowało. Z jednej strony rząd chciał mieć ciastko i zjeść ciastko. No tak się jednak nie da. Wydaje się, że tutaj decyzja jest słuszna, potrzebne są radykalne środki. Zdajemy sobie z tego sprawę, że wiąże się to po pierwsze z zaprzestaniem produkcji na terenie tych województw. No konieczne są rekompensaty dla rolników. No tu nawet nie ma co na ten temat mówić. Z drugiej strony należy się spodziewać z dużym oporem środowiska, nie wiem jak to nazwać, jakichś ekologów, czy przyrodników, którzy będą podnosić, że tych dziki się morduje, no nie ma innego wyjścia, a z trzeciej strony to także życie nie znosi próżni i tutaj należałoby to naszym rolnikom powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju szansa na zwiększenie produkcji także w innych tych województwach, czy tych obszarach Polski.
Oczywiście.
Może tak, gdzie ta choroba nie występuje. Ciężko przewidzieć, bo mamy z produkcją świńską tak zwane słynne górki, dołki, więc teraz to jest takie dużo z fusów, ale wydaje się, że powinno to także podnieść jeszcze także ceny wieprzowiny na rynku.
Tym bardziej, że ta cena na rynku niemieckim się ustabilizowała. 22 miliony złotych na rezygnację za wycofanie z produkcji. No to jest to konkretna strata. No wiadomo, że rekompensaty są, no ale inaczej wygląda sama produkcja.
No tak, a to z jednej strony to my mówimy też tylko o środkach finansowych, o rekompensatach dla rolników, no ale musimy popatrzeć na to zagadnienie szerzej, tak? Jeżeli komuś wyłączamy z produkcji przeważającą część gospodarstwa, powiedzmy się skoncentrował na tej produkcji świńskiej, no tak. Nawet damy mu te rekompensaty, no ale to trzeba by było go czymś zająć. To też nie jest no tak, proszę państwa, że rząd da rekompensatę, a rolnik nie będzie
nic robił. I będzie z rękami.
No, ale dlaczego ma robić? To w ten sposób, patrząc, to moglibyśmy górnictwo wyeliminować, bo bardziej się opłacałoby górnikom prawdopodobnie zapłacić, żeby nie wydobywali, no ale to nie jest droga do uzdrowienia gospodarki. Także ten cały aspekt konieczny, radykalnych tych działań, wyłączenia tej produkcji ma także drugie dno. Także trzeba by było tym rolnikom pokazać, bo ta produkcja nie będzie możliwa przez jakiś czas, czym oni mogliby się w danym okresie zająć, po to, żeby przynajmniej nie wypadli z tego rynku.
No ciekawe, jak będą przebiegały cukrowe wykopki, bo zaczynają prawdopodobnie po 20 ma ruszyć nasza największa cukrownia należąca do koncernu Polski Cukier w Kluczewie, ale rolnicy nie są zadowoleni zarówno z plonów, jak i z poziomu cukru, bo widzimy, co za oknem się dzieje, czyli jesień zapowiada się nam równie trudno.
No myślę, że uda się te buraki cukrowe wykopać, bo
chociaż z mniejszą ilością.
No nie będzie aż takich, ale tam zawartość cukru, a pamiętamy, w zeszłym roku była niezła.
A znakomita.
To nie ma się co oszukiwać. Lato było deszczowe, zresztą wszyscy wiemy. No i ta zawartość cukru w cukrze też musi być mniejsza.
Życzymy słońca i pomyślności dla rolników przystępujących do wykopków buraczanych, no i wykopków ziemniaczanych, bo przecież też zachodniopomorskie tą rośliną stoi, a ziemniaki to też ważny surowiec. Też nie najlepiej wygląda. Widziałem pola, gdzie jeszcze w podmokłych regionach, w redlinach woda stoi.
Niestety wszystko na to wskazuje, że w tym roku nie poszczycimy się od wiosny aż do późnej jesieni żadnym dobrym urodzajem.
Wydarzenia tygodnia dziś dla państwa komentował profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję panu za komentarze i za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Na zakończenie naszego programu, jak zwykle, radiowy kwadrans kultury wiejskiej. Witam profesora Bogdana Matowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
Historia obu miejscowości sięga czasów, co prawda, słowiańskich, jednak ta bardziej udokumentowana, panie profesorze, związana jest z osuszaniem nadodrzańskich terenów na potrzeby ówczesnego osadnictwa, zwanego frydercjańskim. Dotyczy to roku 1747, w którym to w dzisiejszej Żabnicy i Dębcach pojawili się pierwsi osadnicy, założyciele, budowniczy tej wsi. Kolejna odsłona historii to rok po 1945 roku, a więc mocą decyzji poczdamskiej Pomorze Zachodnie zostało przyznane Polsce i do Żabnicy, i do Dąbrowy, bo taka pierwsza nazwa była później nazwanych Dębcami, zaczęli przybywać Polacy jako nowi mieszkańcy. I w tym roku obchodziliśmy jubileusz 270-lecia lokacji tych obu miejscowości. To piękna karta historii, o której nie możemy zapomnieć, panie profesorze.
Nie możemy i nie powinniśmy, dlatego że trzeba tę historię pamiętać. No, żeby być człowiekiem świadomym wszystkiego, nie wolno pominąć faktu przynależności tych ziem do innej narodowości, do ludzi innej państwowości. Ale przecież mamy także 72. rocznicę budowania mateczników polskości na tej ziemi.
No, czyli po
1945 roku, a więc ten skrawek, czy te dwa skraweczki ziemi na Pomorzu Zachodnim.
Czyli kolejna odsłona.
To jest ta kolejna odsłona, 72 lata macie budowania polskości na tych ziemiach. Warta ze wszechmiar także udokumentowania, chociażby właśnie w takie, poprzez taką uroczystość.
I to wszystko w wielkiej oprawie, wspólnie z naszymi przyjaciółmi za Odry, z regionu Rosów.
Tak, nie tylko, bo przecież i sporo Berlińczyków było, ale i ze Szwed, z Gardz. Są jakby wszyscy zaprzyjaźnieni, ponieważ od wielu lat trwają kolokwia rosowsko-żabnickie. Nawiązujemy tutaj, można by powiedzieć, takie dobre stosunki, dobre...
Poprawne?
Takie więcej jak poprawne. Chcemy tworzyć lepsze jutro poprzez wszystkie działania tutaj na pograniczu. To jest jeszcze misterna tkanka i trzeba z nią bardzo delikatnie się obchodzić.
Rozumieją to Niemcy i
rozumieją to Niemcy. Niemcy i my, i także mieszkańcy po tej stronie granicy. Stąd właśnie takie nasze działania. One mają służyć lepszemu jutru.
To, co zrobiliście wspólnie z kolegami z Niemiec, odbyło się właśnie w Żabnicy, w bardzo pięknej oprawie, z historycznym zacięciem, bez żadnego owijania w bawełnę, pełna historia i to, co... czym możecie się szczycić. Przybyło wiele osobistości. No my przekażemy reportażyk z tego spotkania. Oczywiście wszystko w oprawie pięknej orkiestry Dolnej Odry, która zaszczyciła swoją obecnością. Również zaszczyciły obecnością chóry i z Berlina, i również
ze Szczecina
Jana Szyrockiego, wspaniała oprawa. To zapraszamy, panie profesorze, bo mamy mnóstwo nagrań z tego spotkania. Jest 26 września 2017 rok. Żabnica, Dębce obchodzą swój jubileusz 270-lecia. Oczywiście musi być orkiestra. Z nami jest profesor Cezary Korzec. Wielkie święto, 270 lat tych miejscowości. Wiadomo, jaka była i jest historia. Musimy być tutaj sprawiedliwi.
Wielkie wydarzenie. I myślę tu o tych małych społecznościach obecnie żyjących na terenie Żabnicy i Dębiec. Trzeba powiedzieć wielkie. I one chyba, te wielkie, zaczynają się wtedy, kiedy mamy świadomość, że one przekraczają granice jednego pokolenia. Nie obejmują pamięcią. I to jest ważne. Pewien sposób przeżywania relacji do przeszłości, z którą nie ma się kontaktu poprzez naszą pamięć. Przy tych jubileuszach społeczności nie funkcjonuje pamięć jednego pokolenia. I tutaj potrzebujemy innego pomostu, który pozwoli nam przekroczyć tę niewydolność pamięci ludzkiej. I dlatego potrzebujemy konkretnych świadków, a więc pewne przedmioty materialne, które będą łącznikiem między nami a tą odległą przeszłością. I mimo tego, że te dwie społeczności są naznaczone pewnym przerwaniem pamięci, tak, przez wydarzenia historyczne, to jednak jest cały zestaw środków materialnych, które tę pamięć podtrzymują.
No tak się tworzy historię.
Dokładnie.
No
i tutaj myślimy nawet o tym wielkim wysiłku, jakim było stworzenie pewnego lapidarium architektoniczną. To stanowi dzisiaj ciągłość tego, bo i dlatego te społeczności mogą świętować.
Profesorze, no nie wiem. Wielu mieszkańców, mieszkając tu, którzy się osiedlili, nawet zdaje sobie sprawę, jaka to jest historia.
To, że oni chcą świętować, bardzo dowartościowuje ich wysiłek dzisiejszy, bo oni z wielkim trudem prowadzą historię tych miejscowości i to trzeba też bardzo dzisiaj docenić.
Pięknie doceniać i pielęgnować.
Tak jest. I ten jubileusz jest jak najbardziej dla nich, żeby też docenić to, co oni naprawdę tutaj wnieśli z całą swoją historią swoich społeczności, przyniesionych często z bardzo daleka. To jest bardzo, bardzo ważne. Boże dzieje nie zawsze się piszą tak, jak człowiek chciałby je wyznaczyć, myśląc, że istnieje jakaś prosta linia historii. Tutaj te zawikłane losy ludzkie są jak najbardziej świadectwem tego, że Boża historia toczy się swoimi własnymi drogami. Nam się wydaje, że nasze czasy są skomplikowane i trudne. Nie, nie, każda epoka ma swoją komplikację i swoją trudność.
I teraz posłuchajmy, co mówią mieszkańcy Żabnicy. No przecież taki ciężar historii, 270 lat, a trudno pomyśleć, że w takiej historycznej miejscowości się mieszka, prawda?
No na pewno. Tym bardziej, że cała działalność pana profesora Bogdana Matławskiego, która właśnie od kilkunastu lat zmierza na to, żeby ten dawniejszy czas, który jest dla nas niezmiernie istotny, upamiętniać, ważny właśnie dla wszystkich. I pięknie, że właśnie dzisiaj rozpoczęło się to treningiem młodzieży, treningiem dzieci, że one też zostały w te uroczystości jubileuszowe włączone. Był mecz, były puchary, były nagrody. A teraz myślę, że ta kulturalna część też dla mieszkańców niezmiernie ważna, niezmiernie istotna. Chwała panu Bogdanowi za to. I dzisiejsi goście i ich ranga świadczy o tym, że oni po prostu też traktują tę uroczystość bardzo, bardzo poważnie.
Bo ludzie tutaj osiedlający się nawet nie zdawali sobie sprawy, w jakiej miejscowości mieszkają.
Tak, myślę, że ostatnie wydarzenia, to znaczy 70-lecie działania szkoły, a właściwie 50-lecie szkoły w Żabnicy niedawno i teraz te 270-lecie Dębiec i Żabnicy wskazują na to, że my bardzo poważnie historię traktujemy, że to jest dla nas, no jak gdyby ciężar, ale ten w sensie pozytywnym, który musimy przekazywać młodszym pokoleniom.
No. Toż bym pamiętał 270-lecie, prawda, istnieje. Najwyżej jedno pokolenie, dwa mogą pamiętać.
Tak, i dzisiejsze właśnie spotkanie świadczy o tym, że my chcemy pamiętać dla pokoleń. Być może to jest właśnie spotkanie dla pokoleń.
I przez te zabytki historyczne, materialne, żeby je pielęgnować, bo to świadczy o naszej historii.
Tak. Historii pięknej, historii na pewno też trudnej i bardzo dobrze, że ona jest właśnie tutaj na pograniczu polsko-niemieckim realizowana.
XXI wiek, żyjemy we wspólnej Europie, ale historia zawsze kołem się toczy.
Tak, dzisiejsza wspólna ekumeniczna modlitwa dwóch księży z Niemiec i Polski podkreśla bardzo mocno charakter tej dzisiejszej uroczystości. Przecież 270 lat temu to były ziemie niemieckie, teraz są polskie i o tym współdziałaniu musimy zawsze pamiętać.
A tak zapewniał
Sławomir Fuchs.
Powody do radości mają nie tylko mieszkańcy, którzy świętują taką wielką uroczystość Żabnicy i Dębiec, ale również i pan burmistrz miasta i gminy Gryfino, pan Mieczysław Sawaryn.
Mamy świadomość tego, że przyjechaliśmy tutaj w 1945 roku, że w wyniku II wojny światowej, jakby nie było wywołanej przez Niemcy i Rosję, losy narodu polskiego bardzo się zmieniły. Musimy to też naszym sąsiadom za Odry przypominać, że to Niemcy w 1933 roku wybrali ideologię faszystowską, wybrali i zdecydowali, że będą budować przestrzeń dla swojego narodu i zaczęli pierwsi przesiedlenia Polaków, eksterminację. Dzisiaj jesteśmy przyjaźni, ale o przeszłości musimy mówić.
No właśnie, szczególnie w tych młodych pokoleniach, bo
mówimy o tradycji zachodniopomorskiej, mówimy o księstwie słowiańskim, mówimy o 150 latach panowania szwedzkiego, pokazujemy losy tej ziemi. Dzisiaj to jest Polska, mam nadzieję, że pokój w Europie będzie trwały i z tego się cieszymy, a z naszymi sąsiadami zza Odry budujemy elementy współpracy, przyjaźni. Te przyjaźnie, które się tutaj zawiązują, są trwałe, ludzie się wymieniają doświadczeniami, odwiedzają się w domach, bywają na imprezach i to jest wyjątkowa wartość.
Wybrzmiało gromkie Alleluja, jeszcze ksiądz słowo.
Tak, módlmy się teraz wspólnie słowami modlitwy, którą dał nam Jezus Chrystus w naszych językach. Jetzt wir beten zusammen diese Gebet, das Jesus Christus hat uns gelernt hat, Vater unser. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Tak jak powiedziałem, drodzy artyści, jesteście dla nas darem. Pięknie dziękujemy Turowi z Berlina pod dyrekcją pani Agnieszki Wolf. Wielkie brawa. Dziękujemy Kwintetowi High Brass Band Filharmonii Szczecińskiej. Brawo, brawo. Dziękujemy Turowi imienia Jana Przyrockiego. Proszę Państwa, mieliśmy prawdziwe święto, prawdziwą ucztę. Myślę, że udało się.
bardzo mnie cieszy, że również włączyli się w to nasi dobrodziejowie, ksiądz profesor
Cezary Korzec, ale także i pastor Bernhard Riedel z Penkun. Bardzo pięknie zresztą też powiedział na cmentarzu, ale także i księża przyjechali, którzy byli proboszczami, ksiądz Bogusław Gurgul, ale jakby i zawsze będący z nami od wielu, wielu lat przy różnych sytuacjach, ksiądz dr Jan Marcin Mazur.
No tak.
Bardzo mu za to serdecznie dziękujemy, ponieważ ta jego obecność zawsze tak, no, dodaje nam takiego patriarchatu, tak bym powiedział.
Panie profesorze, skończyła się piękna uroczystość, oczywiście, no ale na tym nie koniec, prawda?
No, zanim zakończymy tę uroczystość, to jeszcze trzeba podziękować, myślę, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do organizacji.
Mieliśmy rozmowy tam, i przyczynili się, tak. I
oczywiście, i to OSP, i a drużyna młodzieżowa w szczególności. Pięknie. Pani Magda Zając, ją prowadzi, ale i
szkoła
i nauczyciele, i młodzież szkolna, koło gospodyń, barka, cała Rada Sołecka, i sołtys, i grono przyjaciół, wielu ludzi.
Gryfina, no przecież no wszystkim zależało na tym pięknym święcie.
Tak.
I oby to nie pozostało tylko na tym odnotowaniu.
No to jest, to był taki mocny akcent. W efekcie tego jubileuszu powstaje także monografia całego sołectwa. Do października myślę, że ukaże się tom pierwszy pod tytułem Dębce, tom drugi bardziej obszerny poświęcony Żabnicy, czyli Eichwerder, dawna niemiecka nazwa to, czyli Dębce, dawna niemiecka nazwa Eichwerder i Mönchkappe, czyli współczesna Żabnica. No, będzie jeszcze za 2 tygodnie, prawdopodobnie odbędzie się bal jubileuszowy na nabrzeżu przy Gryfskandzie.
Rybackim, no
tak. No później pewnie będzie tradycyjnie msza święta jubileuszowa, dziękczynna. Więc myślę, że wszystkie elementy tutaj sprawimy, że one zaistnieją. W ten sposób chcemy podkreślić także nasz udział i nasze jestestwo tutaj, naszą pracę, naszych poprzedników, współczesnych ludzi, zrobić taką bazę dla przyszłych pokoleń w Żabnicy.
No i to jest wielka zasługa również i pana, panie profesorze, bo pan starań dołożył do tego, żeby to piękne święto i ten piękny jubileusz.
Jestem mieszkańcem Żabnicy, jestem to winien wszystkim moim poprzednikom, ludziom, którzy od 1945 roku mocowali się z rzeczywistością, to co stworzyli. Ale jestem to winien także budowniczym mojego domu, w którym mieszkam, czyli Niemcom, których nie znam osobiście, ale także to jest hołd tym ludziom złożony.
W związku z tym pamiętajmy o swoich miejscowościach, postarajmy się poszukać w historii, bo przecież każda miejscowość, każda osada, każda wieś ma swoją jakże piękną historię. Będziemy odnotowywać te wielkie wydarzenia, tak jak było w przypadku Żabnicy i Dębców, które obchodziły w ubiegłym tygodniu uroczystość jubileuszu 270-lecia lokacji na Pomorzu Zachodnim. Dziękuję panu za przybycie do studia. Żegnam się z państwem. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.